Audiobook Monster Hunter Freedom Unite. Część pierwsza. Zawsze chciałem zostać łowcą. Wyszkolonym w swoim fachu mistrzem polowania, który umiejętnie tropi zwierzynę, zastawia na nią sidła i jest w stanie powalić nawet najzręczniejszą i najgroźniejszą bestię. Jest początek 2019 roku, a ja nareszcie dostałem swoją szansę. Nie do końca tak miało to wyglądać, ale któż mógł przewidzieć, że podczas marszu w Śnieżycy po górach natknę się na wygłodniałą wiwernę. Istotę jakby wyjętą z pradawnych legend, której ciało, smukłe i potężne, było pokryte łuskami mieniącymi się w bladym świetle niczym zamarznięte krople deszczu. Każda łuska zdawała się opowiadać historię wieków, w których przetrwała. W jej oczach kryła się inteligencja i dzikość, których nie można było zignorować. Były głębokie i hipnotyzujące, jak studnie, w których czaiła się pradawna mądrość. Samym spojrzeniem pozbawiała śmiałków ochoty do walki. Z pyska wydobywał się gorący oddech, a para tworzyła niemal mistyczne wzory w mroźnym powietrzu. Skrzydła, rozpostarte jak płachty starożytnych sztandarów, biły powietrze, roznosząc rytmiczny, ogłuszający dźwięk. Strach wyostrzył zmysły, ale nawet dobrze przygotowany, nie byłem w stanie odeprzeć pierwszego ataku. Gdy zrzuciła mnie z wysokiego klifu, poczułem, jak cały wszechświat zawirował wokół mnie. Przez krótką chwilę stałem się częścią prastarego rytuału życia i śmierci, którego w końcu musi dotknąć każdy łowca. Tym razem miałem szczęście. Lokalny weteran z wioski, do której zmierzałem, akurat wybrał się na spacer i znalazł moje leżące w śniegowej otulinie ciało. Ów człowiek był jak kotwica, która utrzymała mnie w rzeczywistości. Uratował mnie, przypominając mi o sile ludzkiej dobroci i przypadkowych spotkań, które mogą zmienić bieg przeznaczenia. Zawdzięczam mu życie. Na mieszkańcach wsi mój specyficzny sposób pojawienia się nie zrobił zbyt dobrego wrażenia. Miałem zostać nowym łowcą, który rozwiązuje problemy, dostarcza potrzebne przedmioty i zapewnia lokalnej społeczności bezpieczeństwo. A tymczasem sam potrzebowałem ratunku już dnia zero swojej łowieckiej kariery. Nic to jednak, pomyślałem wtedy. Szacunek i uznanie zbuduję z czasem. Czyny, nie słowa. Podobnych deklaracji mieszkańcy takich regionów usłyszeli z pewnością wiele. Zrozumiałem, że na wielkie hasła nikogo tutaj nie złapię, więc musiałem zabrać się do pracy. Najpierw oznaczało to ukończenie szkolenia pod okiem miejscowego mistrza. Był obdarzony powszechnym szacunkiem, a o jego wyczynach krążyły mniej lub bardziej prawdziwe opowieści. Prawdę mówiąc, sam szybko nabrałem przekonania, że niezłe z niego dziwadło. Oto jam ci, że twój trener, twój wspaniały opiekun, który wprowadzi cię mięciutko w meandry łowieckiej sztuki. Tymi słowami witał mnie regularnie podczas kolejnych krótkich eskapad w pobliskie rejony, tłumacząc wszystko od A do Z. Najwyraźniej w wiosce podejrzewają, że rąbnąłem się mocno w głowę podczas upadku z wysokości, bo mistrz wyjaśnia mi nawet podstawy łowienia ryb, zbierania ziół, szlachtowania potworów i gotowania. Traktuje mnie jak żółtodzioba, któremu nagle przyśniło się zostać łowcą. Mam wrażenie, że przy okazji wykorzystuje mnie do robienia sprawunków, przygotowywania śniadań i odwalania za niego czarnej roboty. Ale znoszę to z godnością. Liczę, że zdobędę przynajmniej jego przychylność, a to będzie pierwszy krok w budowaniu pozycji w wiosce. No i nie ukrywam, że wiele sobie obiecuję po lekcji o różnicach w typach dostępnego uzbrojenia. Akurat tego nie zdążyłem przerobić w klasztorze, w którym przez poprzednie lata przebywałem. Tak minęło kilka kolejnych dni, podczas których szlifowałem podstawy łowieckiego fachu. W końcu przekonałem swojego mistrza do obiecanego szkolenia z taktyk walki różnymi broniami. Byłem już zmęczony jego wydumanymi odprawami i zadaniami z gatunku przynieś, podaj, pozamiataj, więc zajęcia przechodziłem hurtowo i najszybciej jak się tylko dało. W młodości sądziłem, że kiedy przyjdzie mi do wojaczki, postawię na jakiś łuk lub inną broń dalekiego zasięgu. Praktyka w terenie pokazała, że może lepszym pomysłem będzie jednak tradycyjna, sprawdzona broń biała. Co dobrze naostrzone ostrze, to dobrze naostrzone ostrze. Ostatecznie podjąłem decyzję, żeby spróbować swoich sił z lancą, która wydawała się prosta w obsłudze, wystarczająco silna, a przy tym pozwalająca odpowiednio chronić własne życie i zdrowie. Musiałem tylko popracować nad unikami i wzmocnić kondycję, co by nie padać na twarz po pierwszym rajdzie ze złapaną pod pachę lancą. Pełniąca rolę wioskowego wodza staruszka najwyraźniej nie miała do mnie w tych pierwszych dniach zbyt dużego zaufania, bo w pierwsze misje wysyłała mnie w pobliskie góry, zlecając zbieranie ziół, minerałów czy szlachtowanie roślinożerców. Nawet rekomendacja mistrza na niewiele się zdawała. Cierpliwie znosiłem kolejne upokorzenia, czekając na szansę. Niedobór łowców i nadmiar potworów oznaczał, że w pewnym momencie będą musieli skorzystać z moich usług. Za dobry znak przyjąłem spotkanie, na którym zleciła mi zlikwidowanie kilku agresywnych dziaprejów, stworów przypominających niebieskie velociraptory. Dziapreje są istotami fascynującymi i przerażającymi zarazem. Ich smukłe ciała, pokryte lśniącymi, błękitnymi łuskami, poruszają się z niesamowitą gracją. Znam ludzi, którzy gotowi byliby dać się pożreć, wpatrując się w ich ruch i nazywając spektakl szczytem ewolucji. Z perspektywy łowcy ważne było coś zupełnie innego. Każdy ich ruch wydawał się przemyślany i celowy. Był niemalże taneczny, a jednocześnie emanował brutalną siłą. Oczy dziaprejów, przenikliwe i inteligentne, błyszczały w cieniu, lustrując otoczenie z zimną kalkulacją drapieżnika. Szpony na ich kończynach, ostre jak obsydian, gotowe były rozszarpać każdą przeszkodę na drodze. Ich głosy, wysokie i przenikliwe, rozbrzmiewały echem wśród górskich ścieżek, jakby same góry odpowiadały na ich zew. Czułem w sercu niepokój. Zapewne był to też strach wcześniejszym wypadkiem w górach. Wziąłem jednak byka za rogi, bo wiedziałem, że tylko tak mogę pozostać przy swoim łowieckim marzeniu. Przetrwałem spotkanie z dziaprejami w górach i nawet zacząłem trochę sprawniej operować lancą. Każda potyczka była jak nauka nowego tańca, pełna napięcia, drobnych potknięć i nieprzewidywalnych zwrotów akcji. Dziapreje okazywały się nauczycielami bezlitosnymi, a przez to bardzo skutecznymi. Kolejne eskapady przyniosły mi nie tylko potrzebne punkty łowieckiej rangi, ale też podreperowały budżet. Zwiększyły zasoby surowców i pozwoliły nieco unowocześnić ekwipunek. W końcu zyskałem na głowie i klatce piersiowej coś, co jakkolwiek chroni przed ostrymi szponami. Staruszka, obserwując moje postępy, zaczęła patrzeć na mnie z nieco większym zaufaniem. W jej oczach dostrzegłem coś więcej niż tylko współczucie dla szaleńca. Była to iskra uznania dla kogoś, kto stawia czoła przeciwnościom i powoli staje się częścią tej skomplikowanej wspólnoty. Dziapreje nauczyły mnie więcej niż tylko sztuki przetrwania. Nauczyły mnie, że każda walka i każda zdobycz jest częścią większego cyklu, w którym wszyscy uczestniczymy. Jesteśmy spleceni w cyklu życia i śmierci, który pochłania kolejne ofiary. Wykorzystując nowe szanse, mogłem w końcu lepiej zatroszczyć się o powierzone mi domostwo, w którym zamieszkały dwa sprytne koty. Jeden został moim kucharzem, drugi osobistym pomocnikiem podczas wypraw w teren. Zaleciłem mu już regularną medytację, co by spróbował wyuczyć się jakichś zaklęć regenerujących zdrowie. Przezorny zawsze ubezpieczony, jak mawiają. Dostałem też zniszczoną i zaniedbaną farmę na obrzeżach, która może mi w przyszłości zapewnić dodatkowe zapasy ziół, ryb, owadów i minerałów. W ten oto sposób powoli organizuję sobie życie w tym nowym domu. Coraz bardziej podoba mi się życie łowcy. Opuszczenie klasztoru było bez wątpienia dobrą decyzją. Kolejne tygodnie minęły mi na polowaniach na dziapreje i odkrywaniu pokrytych śniegiem ścieżek pobliskich gór. Mogę uczcić pierwszy miesiąc bycia łowcą. Mój najważniejszy sukces? Nadal żyję. Odkąd wróciłem z zaświatów po spotkaniu z wielką wiwerną w górach, przeszedłem szkolenie i stałem się zbierającym pierwsze sukcesy łowcą. Może przy tym kilka razy otarłem się o śmierć, ale zaliczam to do kluczowych w tym faku doświadczeń. Miejscowa gildia długo nie traktowała mnie poważnie, ale niewiele mogłem z tym zrobić, bo w gruncie rzeczy nie miałem czym się pochwalić. Zabicie dzika bulldroma czy zebranie kilkunastu mountain herbów dla zielarki było przez zawodowców traktowane jako osiągnięcia godne 7-letniego syna łowcy, a nie kogoś, kto poważnie zamierza zająć się ochroną interesów wioski. Zirytowany powolnymi postępami, pewnego dnia poprosiłem wodza, by pozwolił mi upolować nękającą podróżników Dziadromę, liderkę watahy dziaprejów z lokalnych gór. Staruszka popatrzyła na mnie z niedowierzaniem, ale po chwili milczenia wyciągnęła rękę po zaliczkę na koszt ewentualnego pochówku i wskazała drogę w góry. Podejrzewałem, że bestia ukrywa się w okolicach najwyższego szczytu, gdzie czuje się najlepiej. Niskie temperatury zapewniają jej najlepsze warunki bytowania, a umaszczenie ułatwia ataki z zaskoczenia na niczego nie spodziewających się wędrowców. Byłem podekscytowany, zabierając kilka przedmiotów ze skrzyni i ruszając na poszukiwania bestii. Starałem się zachować spokój, ale emocje brały górę. Byłem gotowy na wyzwanie i w głowie już rozgrywałem nadchodzącą potyczkę na dziesiątki sposobów. Ostrożnie pokonałem kamieniste, pokryte śniegiem zbocza. Zimny wiatr przynosił ze sobą zapach świerków, ale też ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem. Każdy krok na zdradliwych, oblodzonych szlakach był wyzwaniem, ale nie mogłem pozwolić sobie na przesadną ostrożność. Wiedziałem, że Dziadromę może czaić się wszędzie, a to bestia, która nie daje drugiej szansy. Dziadromę musiała być wygłodniała, bo nawet specjalnie się nie ukrywała. Odkąd zaatakowała kilku wędrowców, szlak opustoszał i najwyraźniej brakowało jej mięsistych ofiar. Mogę przysiąc, że jej paszcza uśmiechnęła się na mój widok. Serce zabiło mi szybciej, a umysł przygotował się na starcie. Czułem, że nie tylko poluję na potwora, ale także walczę z własnymi lękami i słabościami. Ściągnąłem lance z pleców i mocno zacisnąłem dłoń na rękojeści. Stwór zaryczał i zrobił kilka kroków naprzód, a potem błyskawicznie wybił się i rzucił w moją stronę. Odskoczyłem w prawo i obróciłem się na tyle szybko, na ile umożliwiała lekka zbroja. Wymierzyłem pierwsze celne pchnięcia. Rozpoczęliśmy nasz taniec śmierci. Lodowato-błękitne oczy lśniły. Każdy krok Dziadromy był cichy i pewny, jakby była władczynią tych gór. Zahartowana przez lata przetrwania w ekstremalnych warunkach, nacierała z determinacją, kierowana pierwotnym instynktem. Nie byłem bezbłędny, ale zaskakująco szybko zaczęła tracić siły. Głód robił swoje, a krwawiące rany ograniczały jej mobilność. Próbowała wzywać na pomoc watahę dziaprejów i uciekać, ale u górskiego szczytu nie miała zbyt wielu kryjówek, więc łatwo ją odnajdywałem w kolejnych schronieniach. Byłem nieustępliwy, tak w pogoni, jak i w atakach. Ze zwierzyny stałem się łowcą w pełnym tego słowa znaczeniu. Choć czułem, że sił było coraz mniej, nie odpuszczałem. Po długim i męczącym starciu Dziadromę w końcu padła, wydając ostatni krzyk. Za moment sam osunąłem się na kolana, wyczerpany do cna. Pierwszy łowiecki triumf. Nigdy nie czułem się tak dumny. Po tym sukcesie drzwi do wielkiej łowieckiej kariery otworzyły się odrobinę szerzej. Rzemieślnicy dostrzegli, że współpraca ze mną może być jednak warta uwagi i przynieść im zyski, co dało mi dostęp do nowych, lepszych elementów ekwipunku. Nadal jednak poza zasięgiem były lepsze lance, więc z konieczności biegałem z obrobioną kością jakiejś potężnej bestii, bronią o przyzwoitej sile ataku. Kolejnym krokiem było przyjęcie pierwszego zlecenia w samej gildii. Akurat tak się złożyło, że w innej części gór namierzono kolejną dziadromę. Skorzystałem z okazji i ruszyłem na spotkanie z siostrą ubitej przed paroma dniami bestii. Zwycięstwo przyszło mi teraz łatwiej. Byłem lepiej przygotowany i mniej zdenerwowany, więc popełniałem mniej błędów podczas samego starcia. Dzięki szybkim sidestepom stałem się niemal nieuchwytny dla dwunogiego dinozaura, a serie trzech pchnięć lancą, wymierzane z morderczą regularnością, zadawały wystarczająco duże obrażenia. Monstrum nie miało szans. Zebrałem skórę i szpony, a potem wróciłem do siedziby gildii, gdzie trofea zrobiły minimalne wrażenie na przebywających w głównym holu łowcach. Dali po sobie poznać, że pozytywnie ich zaskoczyłem, bo do tej pory nie liczyli na wiele z mojej strony. Chyba zaczynają powoli się do mnie przekonywać, choć wiem, że jeszcze trochę potrwa, nim przyjmą mnie oficjalnie w swoje szeregi. Po tym wszystkim mogłem w końcu zacząć zapuszczać się na dalsze ekspedycje. Wiem jedno. Potrzebuję o wiele więcej treningu, nim spróbuję wytropić pojawiającego się co jakiś czas w górach Tigrexa. Dziękuję za wysłuchanie pierwszego odcinka opowiadania na bazie mojej przygody z Monster Hunter Freedom Unit na PSP. Mój debiut jako łowca wielkich bestii przypadł właśnie w tej formie w 2019 roku, a dzisiaj zabieram Was na wspólne wspominki tamtych dni w formie takiego oto słuchowiska. Dziękuję za wysłuchanie materiału i wszystkie uwagi oraz komentarze. Jeśli szukasz większej liczby audiobooków z gier, w Gralingradzie znajdziesz też te z Resident Evil 2, Red Dead Redemption 2 czy Final Fantasy VII Remake. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia na kolejnym polowaniu.